Witam serdecznie, Krzysztof Sarnecki. Jest niedziela, godzina 12:18, 14 dzień marca. Kiedyś otrzymałem takiego maila, a właściwie nie maila, przepraszam, tylko podpis pod jednym z filmów, który zamieściłem na YouTubie, a zamieszczam je zazwyczaj w niedzielę, że ten podpis mówił, że osoba, która przekazywała mi pewną myśl, ta myśl brzmiała tak. Lubię w niedzielę wziąć kawę i otworzyć film Pana, Panie Krzysztofie, bo zawsze w niedzielę się pojawia i posłuchać go. Dziękuję serdecznie za te słowa, zawsze motywują. Jednocześnie dzisiaj to był taki asumpt do tego, że mi troszeczkę było przykro, może nie czułem się komfortowo i pomyślałem sobie, że ponieważ nie nagrałem filmu na dzisiaj, że się z Państwem połączę, ale przyznam, że takim głównym powodem tego, że chciałem z Państwem dzisiaj nawiązać kontakt, jest to, że mam pewną refleksję. Refleksję dotyczącą dziesiątek, setek, tysięcy osób, które się kontaktują ze mną i które no, coraz częściej zadają pytanie, co robić w tej sytuacji, jaka jest, jak sobie dawać radę z własnymi emocjami, jak sobie dawać radę z własną przyszłością, zmiany, które zachodzą, są trudne, jak sobie dawać radę z najbliższymi, bo w tych zmianach nie każdy zachowuje się tak, że relacje, które są pomiędzy osobami, są takie, jakbyśmy chcieli, aby były. I dlatego dzisiaj kilka uwag i przechodzę do rzeczy. Jeżeli mówimy o dzisiejszych czasach, a może jeszcze jedna uwaga wcześniej, przepraszam, a nie wychodzę z punktu jakby mojego myślenia czy z założenia, że jestem osobą, która wie tak wiele, że może się z Państwem podzielić, bo jest taki mądry. Sam zderzam się z różnego rodzaju wyzwaniami dzisiejszego świata, mam swoje problemy. Jednocześnie mam odwagę po prostu podzielić się z Państwem pewnymi myślami i ta odwaga też wynika z tego, że w całej mojej pracy jednak zajmuję się tematyką, o której dzisiaj będę mówił i mam nadzieję, że ona pomoże, więc nie wychodzę tu z punktu widzenia jakiegoś mentora dla Państwa, ale może kolejne osoby w Waszym życiu, która może Was poprowadzi do pewnej refleksji. Aby dawać sobie lepiej radę w sytuacji zmienności, ważne jest, aby zauważyć różne obszary. Pierwszy obszar to jest to, jaka jest ta zmienność, jaka jest sytuacja wokół, żeby ją definiować na pewnych obszarach, poziomach tak, aby nie wpadać w panikę z wielkim znakiem zapytania na plecach albo w głowie, nie wiadomo co się dzieje. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia to są nasze własne emocje, a trzecia kwestia to są relacje z najbliższymi. Dlaczego te relacje są bardzo ważne? No z tego powodu, że to właśnie w sytuacjach zmienności, ciągłego kryzysu, w trudnych sytuacjach, pozostawanie w dobrej relacji z kimś po prostu nam pomaga, tak samo jak pomaga im. I chcielibyśmy, aby tak było, a nie zawsze tak jest. W związku z tym najpierw dotknę tematu ogólnego, tematu pod tytułem to, co się dzieje wokół. I oczywiście nie będę rozmieniał tego na szczegóły, pokażę pewną perspektywę. Pierwsza kwestia. Proszę Państwa, świat jest w chaosie od wieków, bo chaos jest naturą. Natura jest chaosem. To, że my przez 800 lat byliśmy uczeni, że można sobie życie poukładać tak, jak chcemy, jest to swego rodzaju ułuda, która prowadzi do dwóch rzeczy. A raz do ogromnej nerwowości naszego życia, ponieważ cały czas przed czymś uciekamy albo za czymś gonimy. Ale druga rzecz, trzeba zdać sobie z tego sprawę, że narzucenie nam pewnych tak zwanych linearnych zasad, czyli pewnych doktryn, powoduje, że ponieważ żyjemy w chaosie, tych doktryn nie jesteśmy w stanie dotrzymać. One są sztuczne, bo zawsze jedna doktryna, jeden kierunek jest, ma w sobie sztuczność, tak jak linia prosta, nie istnieje w naturze. Ale poprzez to, że my mamy to narzucone i przyjmujemy te zasady w pewnym momencie, mówimy, dobrze, no to będziemy według tego żyć, możemy być karani karani za to, że tego nie dotrzymujemy, bo nie jesteśmy w stanie tego dotrzymać. A w związku z tym, jeżeli możemy być karani, to ci, którzy zarządzają tą doktrynę, zaczynają nad nami mieć przewagę i w sposób, zaczynając od emocji, przez pewną logikę, którą sobie narzucamy, mogą nas kontrolować. No, stąd pochodzą takie hasła jak dziesięcina, stąd pochodzi mea culpa, która powoduje, że w naszym systemie wartości poczucie winy i pozostawanie w poczuciu winy jest wartością budującą. Nie zgadzam się z tym w zupełności, bo zdanie sobie z tego sprawy, że popełniam błąd, jest niezwykle istotne. Absolutnie uciekanie od tego jest dla mnie zaprzeczeniem tego systemu wartości, w który wierzę. Jednocześnie życie w poczuciu tym, że jeżeli jestem grzeszny, to znaczy jestem złym człowiekiem, w związku z tym ja muszę podporządkować się czemuś, jest błędem. Powinienem się podporządkować własnemu sumieniu, rozliczyć się z pewnych rzeczy, jeżeli się da, nadrobić błędy, a jeżeli się nie da, po prostu postępować tak, aby w mojej mentalności energia, którą buduję, balansowała błędy, które zrobiłam w przeszłości. Ale to wszystko w tym momencie się bardzo uruchomiło. To się uruchomiło, ponieważ intensywność zmian jest ogromna. I my nagle odkryliśmy, że żyjemy w chaosie. Pojawiły się takie hasła jak ekonomia chaosu, ekonomia turbulencji i tak dalej. Oczywiście, że tak, ponieważ te przyspieszenia, uwaga, ja nie mówię o pandemii. Pandemia tylko na to się nałożyła w sposób zdecydowany, wzmocniła te wszystkie tematy, no niejako pogorszyła sytuację, biorąc pod uwagę codzienność. I teraz, kiedy to przyspieszenie chaosu, tej ilości zmian, to jest spowodowane globalizacją, przepływem informacji, nadmiarem tych informacji, kiedy to wszystko, swobodnym przepływem pieniądza, w związku z tym wzrostem konkurencyjności, kiedy to wszystko się pojawiło, my nagle odkryliśmy, że żyjemy w chaosie. Świat poza Europą myśli troszkę inaczej, poza Europą i Ameryką Północną. A tam z mlekiem matki wypija się świadomość tego, że życie tu i teraz ma ogromny sens, ponieważ życie jest zmienne i chaos istnieje. Daleki Wschód, kraje arabskie, Bliski Wschód, Azja Środkowa, Indie, Afryka, Ameryka Łacińska to tereny, na których umiejętność dawania sobie rady z rzeczywistością, kontrolowanie emocji w związku ze zmiennością jest na o wiele wyższym poziomie niż my, Europejczycy, to mamy w sobie, bo nas po prostu oduczano normalności. I teraz budzimy się nagle w pewnym sensie z ręką w nocniku, bo świat nas otacza taki, jaki był, tylko zmultiplikowane problemy powodują, że my znajdujemy się już nawet mentalnie w świecie, który nazywamy chaosem, a nie potrafimy nim zarządzać. No i teraz jest pytanie, jak zarządzić w tym wszystkim swoimi emocjami? A oczywiście nie ma jednego przepisu, jesteśmy bardzo różni. A jednocześnie nasze mózgi są zbudowane tak, jak są zbudowane. Żyjemy w świecie, w którym istnieją tendencje, istnieją pewne prądy, kierunki działania, myślenia, istnieją pewne, oczywiście przede wszystkim zasady, które pokazuje nam natura i tak naprawdę to natura zarządza w tym wszystkim. I jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy mają problem z tym, co się tutaj dzisiaj dzieje, to takim zewnętrznym elementem, na który proponuję, żeby zwrócić uwagę, to, i teraz już zacznę być bardziej konkretny, bo ten wstęp może był troszkę przedługawy, ale nie ukrywam, że jestem emocjonalnie troszeczkę naładowany i zanim wejdę w ten swój taki tok konkretyzacji, potrzebowałem takiego rozpędu. Mianowicie pierwsza rzecz, nie możemy się karmić negatywnymi informacjami cały czas. To tak jakbyśmy byli w sztormie, płyniemy w sztormie i mamy ten sztorm przepłynąć, mamy dotrzeć do jakiegoś portu, a non-stop ktoś by nam mówił, słuchaj, jest duże zagrożenie, słuchaj, są fale wysokie, słuchaj, wiatr jest ogromny, słuchaj, nie wiadomo, czy dopłyniemy. To nie ma sensu. Dlatego pierwszą rzecz, jaką proponuję, to wyłączyć wiadomości telewizyjne, żebyście Państwo uciekali od wszystkiego, co jest taką ogromną intensywnością, a właściwie zapleczem naszej codzienności, bo bardzo często jest to tworzone, że jest włączony jest telewizor i słyszymy wiadomości. Proszę Państwa, nie jest wcale tak tragicznie, jak nam się wydaje, ponieważ To, czy jest tragicznie, czy nie, jest kwestią naszego umysłu. Oczywiście są elementy bezwzględne, są elementy obiektywne. Ludzie umierają, a pandemia jest faktem w taki czy inny sposób, ale to, jak my to odbieramy, może zależeć od nas, albo właśnie od tego świata zewnętrznego. Więc przede wszystkim, aby złapać dystans, zdroworozsądkowość, przyjrzyjmy się temu z innej perspektywy. Tej perspektywy nie mamy, jak żyjemy wiadomościami, jakimikolwiek. Dlatego, że pamiętajmy, że telewizja jest bezwzględna. Dziennikarstwo dzisiaj jest uprawiane jak prostytucja, która polega na tym, że ktoś bierze kasę za to, że się coś dobrze sprzedaje. Nie ma moralności w tym wszystkim. Proszę Państwa, oczywiście nie chcę tutaj dotykać wszystkich dziennikarzy, bo znam takowych, którzy myślą inaczej i działają inaczej, ale w swojej masie cały czas chodzi, proszę Państwa, o coś, co się nazywa pewnym efektem na efektem osobistym każdej osoby, która w tym istnieje. Jeżeli może zaistnieć i przynosi to profity, to tak się robi. Jest to bezwzględne, prawdziwe. Według mnie i bardzo dużo ludzi niestety jest to wciągnięte. Jak Państwo zobaczycie programy telewizyjne, które są o godzinie 20, a 21, brakuje już normalnych filmów, które ja pamiętam z dzieciństwa, brakuje takiej normalności w filmach, brakuje dobra i zła. W związku z tym człowiek w tym wszystkim jest zagubiony, ale to właśnie o to chodzi, a jednocześnie mamy całą masę rozbieranek, programów, które pokazują absolutnie tylko i wyłącznie głupotę i ja tym jestem sfrustrowany, bo mimo, że to obserwuję już 20 lat, mieszkałem w Stanach Zjednoczonych od lat, ja już w roku właściwie 95 wyłączyłem wiadomości, zdając sobie sprawę, co się tam dzieje, a dzisiaj to dotarło do nas. Dlatego, proszę Państwa, pytanie brzmi, jak sobie z tym dawać radę? Czym się opierać? Na czym się opierać? Są piękne programy National Geographic, więc proponuję, żeby wykupić kablówkę. Oczywiście to jest pewna przenośnia. A są programy, które czegoś uczą. I zdecydowanie bardziej wolę Sznuka, który prowadzi konkursowy program, gdzie ludzie popisują się wiedzą i bardzo fajnie, człowiek się rozwija, jest to przyjemne i ma to w sobie pewną wartość. Oczywiście możemy znaleźć pewne programy, które mają sens. Natomiast pamiętajmy, jesteśmy impregnowani tym wszystkim, tak samo jak przez 800 lat byliśmy impregnowani właśnie mea culpa i tak dalej. Proszę Państwa, no i teraz pytanie brzmi, dobra, to jeżeli z tym tematem sobie dam radę, jeżeli ten element jest u nas niejako uzmysłowiony i teraz każdy z Państwa będzie sobie na swój sposób dawał z tym radę. To pytanie brzmi, co da? No właśnie. I tutaj wprowadzę takie pewne hasło, które brzmi probabilistyka. Co to jest probabilistyka? Probabilistyka jest to pewien rodzaj myślenia, pewna filozofia życia, która zakłada, że ja tutaj na tym kanale nagrałem film, w którym mówię o probabilistyce, nawet wspomniałem o tym parę razy. Ale kiedy grupuję teraz tematy, jak sobie lepiej dawać radę z rzeczywistością, to według mnie fundamentem jest to, aby zdać sobie z tego sprawę, że w naszym życiu codziennie, dzisiaj, od rana, kiedy się obudziłem, miałem wydarzenia, które były pozytywne i miałem też wydarzenia, które gdybym miał na przykład wybrać, to lepiej, żeby ich nie było. Tak? I podaję takie bardzo błahe przykłady, jeśli chodzi o wpływ na nasze życie. Nie wiem, coś mi upadło na ziemię, skaleczyłem się faktycznie, bo się skaleczyłem wczoraj i do tego wrócę do tego skaleczenia. I rozbiła mi się szklanka, coś powiedziałem nie tak do najbliższej osoby, jej było przykro, załóżmy, i tego żałuję. Gdybym miał to odwrócić, to bym to odwrócił. Jednocześnie wydarzały się też pozytywne rzeczy. I teraz kultury Dalekiego Wschodu mają to do siebie. Na przykład Japończycy w ogóle nie znają pojęcia dobra i zła w naszym jakby stylu, wyobrażeniu, czy nie rozumieją dobra i zła tak, jak my to rozumiemy. Generalnie u nich nie ma dobra i zła. Oni postrzegają elementy dobre i złe w życiu jako część codzienności, bo one muszą istnieć. Proszę zauważyć, nasza amplituda emocji rośnie w momencie, kiedy coś się wydarza fajnego i bardzo zjeżdża w dół, kiedy wydarza się coś negatywnego. Ta amplituda potrafi być ogromna. My jesteśmy cały czas na emocjonalnej huśtawce i teraz, kiedy żyjemy w sytuacji kryzysowej, te emocje są jeszcze większe. Dlaczego? No bo raz, że nie dajemy sobie rady z zewnętrzem, bo to nas zaskakuje, a dwa, no, że ta codzienność, taka normalność, w związku z tym towarzyszy jej, tej codzienności, większa nerwowość, eskalacja i tak dalej. I teraz probabilistyka to jest taki sposób myślenia, który zakłada, że jeżeli jestem sprzedawcą i mam 20 klientów potencjalnie zawsze od 10 do 2 przed południem, a pracuję w sklepie, to wśród tych 20 klientów będzie 3-4 takich, którzy będą super przyjemni i tak dalej. 4 czy 4 będzie takich, którzy będą bardzo nieprzyjemni, a niekomunikatywni, niektórzy nawet niegrzeczni i tak dalej. A środek, czyli powiedzmy te 12 osób, będą zachowywać się bardzo normalnie, naturalnie, o tak jak klienci. Tak a propos, jest to tak zwana naturalna polaryzacja 20-60-20, czyli prawo Pareto w innym wymiarze. I tak się zawsze dzieje, tak? W szkole mieliśmy ogon w klasie najgorzej uczących się, rozrabiających, tych najlepszych i środek zawsze był najszerszy. Jest to zjawisko społeczne, ono zawsze się wytwarza, gdybyśmy te ogony odcięli i zostałaby klasa składająca się z 12 osób, to ona też się podzieli później na 3, 6 i 3. Jeżeli tak jest, to w takim razie dlaczego handlowiec, sprzedawca w sklepie, kiedy go schodzi, dlaczego kiedy natknie się na osobę, która zachowuje się źle, jest niegrzeczna, wraca do drugiego handlowca i mówi, ale cham, ale mnie zdenerwował, ale mnie wnerwił, człowiek jest cały nabuzowany i cały dzień jest zrąbany. Dlaczego? Przecież on wiedział, że kilka takich osób będzie. I probabilistyka to jest swego rodzaju przygotowanie swojego umysłu do tego, że będą wydarzenia dobre i złe. Jest to jakieś powiązanie ze stoicyzmem, ale to nie jest dokładnie stoicyzm, natomiast jest to powiązanie. To jest coś takiego jak kontrolowanie swoich emocji w zderzeniu z rzeczywistością. Tak a propos, jak myślimy o samurajach, to właśnie samuraje byli tymi, którzy no, szczycili się tym, że oni kontrolują emocje, tak? W jedną i w drugą stronę. Ja nie jestem za tym, żeby być stoikiem i żeby być samurajem, jeśli chodzi o emocje, czyli nie reagować w ogóle. Nie. A nie potrafię inaczej. Jednocześnie przez lata, kiedy jako negocjator zderzałem się z różnymi kulturami, zderzam się cały czas, nauczyłem się tego, żeby się nie martwić tak bardzo tym, co się wydarza negatywnie i nie cieszyć się tak bardzo tym, co się wydarza pozytywnie. To znaczy nie cieszyć się tak bardzo. Jeżeli mam sinusoidę i w pewnym momencie osiągam jakiś sukces, jakiś taki swój sukces na jakimś etapie tygodnia i tak dalej, to nie wpadam w zachwyt i tak dalej, nie cieszę się, nie skaszę pod sufit, tylko zawsze odcinam sobie kawalątek tego czubka i mówię, przyjdzie gorszy moment, to sobie zachowam tą pozytywną energię i cieszę się. I chcę, żeby się cieszyć, chcę, żeby się cieszyli ludzie wokół mnie. I teraz w momencie, kiedy ja zaczynam stymulować swój umysł w ten sposób, to okazuje się, że nie pozbywam się energii, nie buduję negatywizmu w sobie, zwłaszcza, że proszę zwrócić uwagę, jeżeli komuś zrobimy dobrze kilka razy, a raz źle, to ktoś nam pamięta to źle, prawda? I tak samo jest z naszym umysłem. My możemy mieć bardzo fajny dzień, wydarzy się jedna negatywna sprawa, ona potrafi zepsuć o wiele bardziej. Dlaczego my się tak nauczyliśmy żyć, że potrafi nam to zatruć wszystko? I właśnie probabilistyka mówi o tym, że probabilistyka od probable, a to jest prawdopodobieństwo. No przecież prawdopodobieństwo jest takie, że będzie tak i tak. I to się wiąże z tak zwaną teorią umiarkowanych zakłóceń. Co ona mówi? Teoria umiarkowanych zakłóceń mówi, że żebyśmy mogli w życiu się rozwijać, jakikolwiek organizm w naturze ma się rozwijać, czy to jest cała natura, czy to jest część, czy to jest las tropikalny, czy to jest rafa koralowa, musi być zmienność warunków. Ta zmienność warunków powoduje, że konkurujące systemy wewnątrz nas albo zewnętrzne, na przykład zwierzęta, które tworzą rafę koralową i rośliny, a przede wszystkim zwierzęta, w różnych warunkach rosną szybciej niż inni. I dzięki temu jest ta różnorodność i ta rafa jest kolorowa. Gdyby warunki były stałe, okazało się, że życie by zamarło. W związku z tym jest też ważne w sobie, żeby zbudować taką świadomość, że to właśnie uznanie tego, że porażki są elementem rozwoju, bo się czegoś uczymy, jeśli wyciągamy wnioski, pozwala nam akceptować te porażki nie jako coś złe czy dobre, tylko jako część rzeczywistości. I to jest probabilistyka. A właśnie dlaczego o tym mówię, że się skaleczyłem. Wczoraj sięgnąłem do swojej torby, w której noszę komputer i tak dalej, i tak dalej, i nadziałem się na coś, co mi rozpłatało tam troszeczkę palec. Tak? No i okazało się, że jest tam rzecz, która jest ostra, którą tam zostawiłem. I teraz co ja zrobiłem? No wyciągnąłem wniosek, nie tylko wyciągnąłem tą rzecz, ale zdałem sobie z tego sprawę, że potrzebuję ją, więc będę ją nosił w opakowaniu. Prozaiczna rzecz, ale ona pokazuje właśnie, co to jest. I teraz zamiast martwić się tym, że się przeciąłem, to sobie powiedziałem, jaki ja byłem niepoważny, żeby to wrzucić do środka, ale na szczęście nie rozwaliłem sobie połowy łba czy połowy ciała, tylko kawałek palca i dzięki temu ja siebie i innych, gdyby sięgali do mojej torby, nie nadzieją się na to. I tak samo jest z naszą rzeczywistością. I to jest jakby pierwsza kwestia. Ale jest jeszcze parę innych rzeczy, o których chcę powiedzieć, bo cały czas teraz mówię o naszych emocjach. Mam tutaj, rozpisałem sobie pewną podpowiadajkę, dlatego że chcę mimo wszystko to usprawnić. No i teraz, kolejna sprawa naszych emocji. Problemem jest to, tak jak czytam i też sam się tego uczę, że my nie nauczyliśmy się żyć tu i teraz. Kiedy moja córka pojechała do Gany, do jednego z najbiedniejszych terenów na świecie, bo była szefową organizacji takiej charytatywnej, która jedzie i pomaga najbiedniejszym w różny sposób, i spotkała się z tymi ludźmi, którzy byli najbiedniejsi tam właśnie. I okazuje się, że ona później do mnie zadzwoniła, czy napisała, już nie pamiętam co było pierwsze, i powiedziała: słuchaj, tatuś, ja nie spotkałem nigdy bardziej szczęśliwych ludzi. No i teraz to jest taka refleksja. To znaczy co? To wszystko, co nas otacza dookoła, te bogactwa, te samochody, te iPhony, te Fify i tak dalej, to jest właściwie to, o co nam chodzi? Tak, o to nam chodzi, bo tak zostaliśmy nauczeni i tak jesteśmy nakręcani przez reklamy, przez wszystko i tak dalej. I okazuje się, że oducza się nas tego, żeby być sytym. Nas się uczy, żeby być głodnym. Głodnym cały czas więcej. A tu chodzi o to, nie odkrywam Ameryki, bo o tym się mówi, tak? Ja jedynie porządkuję pewne myśli u siebie i być może, tak jak powiedziałem, dla refleksji Państwa. Czy my potrafimy żyć tu i teraz? Czy my potrafimy doceniać to, co się dzieje dookoła? Tak? W filmie Ostatni Samuraj jest taka scena, kiedy ten główny samuraj podchodzi do drzewa i mówi, że ten kwiat, można się mu przyglądać całe życie, tak? I można tak spędzić życie. To jest głębokie i my, Europejczycy, żeby to zrozumieć, ja sam musiałem się nad tym jakoś tam zastanawiać, może gdzieś to w końcu zrozumiałem, ale to jest właśnie to, czy my doceniamy tę codzienność, która jest dookoła, czy ten kubek kawy rano, że w spokoju możemy obejrzeć, czy ten kubek od razu musi być obciążony kawy tym, że jutro powinienem iść i zrobić znowu coś, bo muszę coś mieć, coś rozwiązać, ale muszę podporządkować się pewnej rzeczy, z której nie zdaję sobie sprawy, że jestem podporządkowany, ale jestem przez to nakręcony. Czy ja nie mogę się cieszyć tym, że jestem zdrowy, że moja najbliższa osoba jest zdrowa, że moja rodzina jest zdrowa, a jeżeli nie, czy nie mogę zacząć uczyć się cieszyć tym, że jestem w stanie im pomóc i tak dalej. No i tutaj, tu i teraz, ja nie chcę tego rozwijać, ale to jest takie pytanie. Dlaczego nie możemy na siebie spojrzeć w domu i powiedzieć sobie, to powiedzmy, jakie rzeczy nas cieszą, z czego powinniśmy się cieszyć? My bardzo często nie potrafimy. I teraz, jeżeli my kupujemy dzieciom prezenty, za każdym razem lepsze, większe, coraz więcej i tak dalej, dzisiaj dziecko bierze prezent, rzuca do kąta po dwóch minutach, tak? O czym to świadczy? I to tu i teraz jest wyzwanie. I teraz, co trzeba w związku z tym zrobić? Nie będę na ten temat mówił. Każdy z nas ma swoją mądrość. Ja przecież nie mówię teraz do dzieciaków. I nawet jeżeli dzieci trafiły na to, co tutaj mówię, to nawet dzieci są w stanie zastanowić się, mówię oczywiście o starszych, nad tym, co mówię, ale Państwo jesteście dorośli, więc nie będę Was pouczał. Jedynie tylko zwrócę uwagę na to. Czyli można sobie usiąść i powiedzieć, z czego powinien być zadowolony i cieszyć się tymi małymi rzeczami. Co nam pomaga? Pandemia, tak? Proszę zwrócić uwagę, w marcu zeszłego roku zaczęliśmy doceniać małe rzeczy, to, że można wyjść na spacer w pewnym momencie, tak? Abstrahuję od całej otoczki politycznej, organizacyjnej, medialnej i tak dalej, ale właśnie to tak wygląda, że my, żeby coś docenić, to najpierw musimy to stracić, ale kiedy to już mamy, to się na tym nie zastanawiamy. I ważne jest to, że kiedy zbudujemy sobie troszeczkę tego świata wewnętrznego i zaczniemy się nim cieszyć i odrzucimy, ja miałem taką sytuację, że patrzyłem na dwa samochody, które mam w rodzinie w marcu i w kwietniu i prawie kompletnie tego samochodu nie używałem, dlatego że ja mieszkam na piechotę z mojego mieszkania do pracy. I nagle patrzyłem i powiedziałem, po co mi to, tak? Po co mi to? No? A znowu jakbym chciał gdzieś pojechać, to sobie pomyślałem, no przecież mogę pojechać byle czym, a włącznie z tym, że i tramwajem czy autobusem. To jest taki przeskok mentalny. Dla Państwa być może właśnie tramwaj, autobus jest codziennością, bo takżeście sobie ułożyli życie i tak dalej. Ale ta refleksja jest nam tak bardzo potrzebna. Ona nas będzie uspokajać. No ale teraz jest pytanie, co jeszcze? Jak sobie lepiej dawać radę z własnymi emocjami? No tu się pojawia drugi człowiek. No przede wszystkim, proszę Państwa, jeżeli my mamy problem, to pamiętajmy o tym, że kiedy pomagamy drugiemu człowiekowi, pomagamy sobie. I teraz powiem o czymś bardzo, w pewnym sensie drastycznym. Żyjemy w świecie, który jest bardzo bezwzględny i ta bezwzględność ma różne wymiary, ale żyjemy w świecie także, który jest bardzo normalny, bo to jest chaos. No i teraz zależy od tego, jaką perspektywę przyjmiemy. Ale jeżeli gdzieś w naszym życiu załamuje się pewien system i wchodzimy w okres, który nazwiemy go parawojenny, tak? Bo pandemia, to co się działo w marcu zeszłego roku, marzec, kwiecień, maj, to były warunki troszeczkę porównywalne do układu, kiedy jest wojna. Jest ogromna niepewność, są zagrożenia, ryzyka. Najbardziej jest ta niepewność, ale też realne ryzyka. Tak? Powiedzieliśmy, że ktoś może zachorować, tak samo jak na wojnie ktoś może zginąć, czy być zraniony, albo może zaginąć. Tak? I w związku z tym pytanie teraz brzmi, co jest takie charakterystyczne dla natury, kiedy chce się przed czymś ochronić? Charakterystyczne dla natury, żeby się przed czymś ochronić, jest to, co się stało w zmianie z socjalizmu do kapitalizmu, tak? Czyli ta zmiana w 90-tych latach. Proszę zwrócić uwagę, jakie są miasteczka piękne dookoła Polski. Dlaczego? Bo pojawili się gospodarze tych miasteczek, tak? Nie mówię tylko o burmistrzach, ale też ludzie, którzy byli odpowiedzialni za coś. I nagle się okazuje, że my byliśmy w stanie wygenerować ogromną siłę, masę i Polska dzisiaj jest taka piękna, kiedy się jedzie przez nią i widzi się. Nie mówię o samych drogach, autostradach i tak dalej, tylko mówię o domach, o otoczeniach. Ja jadę nawet na najbiedniejsze tereny w Polsce, przejeżdżam czasami, patrzę się, a tam jest trawa zadbana, posprzątane jest. Nie jest idealnie, tak? Nie jest cukierkowo, ale jest schludnie, bo są gospodarze. I tak samo przełożę to na codzienność, dawanie sobie rady z własnymi problemami. Otóż, czym jest większe zagrożenie, tym ważniejsze jest to, aby tworzyły się pewne grupy wsparcia. One nie mogą być wielkie, dlatego że w dużych grupach tworzą się podgrupy i tam się zderzają interesy. Dlatego jest tak niezwykle istotne, żeby stworzyć sobie grupę, najczęściej jest to oczywiście rodzina najbliższa, ale stworzyć sobie grupę takiego wsparcia. W mojej firmie, w naszej firmie wydaje mi się, że udaje nam się stworzyć właśnie takie środowisko. Jest to grupa 20 kilku osób, która się wspiera. My żyjemy, my cieszymy się sobą, jesteśmy dla siebie, wspieraliśmy się i wspieramy dalej. Nie tylko w kwestii samej firmy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to się nam udaje. I tak samo pojawia się ten moment. Szukajmy pewnych wąskich grup, ale szukajmy grup, żeby mieć inną perspektywę, żeby mieć do kogoś zadzwonić. Ale jak zacząć? Sięgnąć po telefon i zatelefonować do tej osoby, z którą wiemy o tym, że nawiązujemy dobry kontakt, ale dawno nie mieliśmy tego kontaktu. Zadzwonić, zapytać, jak się czuje. Ktoś może powiedzieć, co się stało, że tak do mnie dzwonić. Często to jest jakaś ciocia, jakiś wujek, do którego nie dzwonimy, no już dawno żeśmy nie dzwonili, przyczęliśmy się i mówimy, co tak nagle zadzwonię. I często mówimy, wypadałoby pojechać, odwiedzić, zrobić z tego. A po co? Podnieść słuchawkę i powiedzieć, a znajomemu, słuchaj, dzwonię do ciebie, wiesz, bo takie są czasy, jeszcze tak pomyślałem, że pogadać, zapytam, jak się czujesz, co masz, co się dzieje u ciebie i tak dalej. Coś takiego to jest takie wyrzucanie tych jakby czułek pod tytułem chcę zobaczyć, jaką grupę wsparcia będę mógł tworzyć, ale wspierając kogoś innego. I oczywiście tutaj jest wiele wariantów, wiele spojrzeń, ale teraz chcę powiedzieć o jednym ogromnym zagrożeniu. To, co zauważam już od dawna, kiedy przyjechałem, bo 20 lat mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, taką charakterystyczną kwestię. Wczoraj rozmawiałem z moim kolegą, przyjacielem, grałem w koszykówkę, poszliśmy sobie pograć i w czasie tej rozmowy opowiedział mi o tym, że pojechał do rodziny, do innego zupełnie miasta, odwiedził ją po długim czasie. Przyjechał tam ze swoją małżonką, weszli do środka, byli serdecznie przywitani i mówi tak, przez, już nie pamiętam ile godzin, załóżmy, przez 2 godziny tamta osoba nie zadała jednego pytania dotyczące ich, tylko mówiła o sobie. I to jest to ogromne zagrożenie dla relacji ludzkich. My jesteśmy wychowani w świecie totalnego egoizmu. On nie jest świadomy. My po prostu kochamy mówić o sobie. Nie potrafimy zainteresować się drugą stroną. A przecież jeżeli ja się zainteresuję drugą stroną, ale nie na pokaz, tylko autentycznie powiedzieć sobie, ja z dwóch powodów będę chciała nawiązać kontakt zupełnie inaczej niż dotąd, jeżeli ktoś tak nawiązuje, a większość z Państwa odkryje, że kierunek jest jednostronny. W nas też, bo tak wygląda nasza codzienność, niestety odkrywam to, rzadko krytykuję coś i tutaj to nie jest krytykanstwo, tylko stwierdzenie faktu. albo konstruktywna krytyka. I teraz, jeżeli ja autentycznie znam sobie z tego sprawę, że moje zainteresowanie drugą osobą powoduje jej dobre samopoczucie, to w tym momencie już mówię sobie, okej, to ja zrobię coś dobrze dla drugiej osoby. I wtedy mam prawo oczekiwać tego, że ktoś tak zrobi, ale nie z punktu widzenia wymagania, ale z punktu widzenia zdrowego rozsądku, bo jak się interesuje kimś, to tak będzie także w drugą stronę. Ale nie zawsze. Czasami zainteresuje się, a tamta osoba dalej będzie egoistycznie mówić o sobie. Bo tak zostaliśmy wychowani. I teraz oczywiście są osoby, które w ramach obrony własnej powiedzą, ja nie lubię być wścibski. Guzik, prawda? Jeżeli ktoś takie zdanie mówi, to słabe to jest bardzo. Tak? To jest brak samokrytyki. Nikt nie mówi o tym, żeby być wścibskim. Chodzi o to, żeby się zainteresować. Jak ktoś mówi, byłem wczoraj na fajnym wyjeździe, to opowiedz mi o tym. Jeżeli twoja córka przychodzi i mówi, o mamo, tato, poznałem bardzo fajną koleżankę, ona gra na gitarze, ty chcesz grać na gitarze, to rodzice bardzo często zaczynają mówić, no jak na gitarze, ty już grasz w siatkówkę, oprócz tego w harcerstwie jesteś, to ja. Od razu krytykują, od razu dają swoją opinię, od razu mówią ja. Zamiast powiedzieć, to opowiedz mi coś na ten temat. I to jest właśnie ten element. A dlaczego o tym mówię? Bo my możemy chcieć sięgnąć do innych ludzi, ale zrąbiemy ich na funty tym, że będziemy mówić o sobie. Będziemy skupiać się na sobie. To wcale nie oznacza, żeby w tym momencie nie nawiązać kontaktu o sobie, nie powiedzieć. Ale niech to ma pewną równowagę, pewien balans. Niech dąży do tego, że my siejemy dobro, żeby ono do nas wróciło. Ale nie na zasadzie, że ja się teraz spodziewam, tutaj masz mi oddać. Bo bardzo często na początku tak zrobisz, ale tego nie dostaniesz z powrotem. Bo to nie trzeba robić na zasadzie wymiany, tylko inwestowania w siebie, dając komuś tą pozytywną energię. I to jest tak jakby kolejna kwestia. Kolejna rzecz. Teraz już rzecz nie związana z własnymi emocjami, ale z organizacją swoich myśli i swoich działań. Proszę Państwa, i to już będzie końcówka. Już pół godziny minęło, ale czuję, że dobrze zrobiłem, bo wyrzucam to z siebie, chciałem się z tym podzielić i mam nadzieję, że będę generował u Państwa refleksję i nawet jak jestem narażony na krytykę co do pewnych elementów, które mówię, no to jest właśnie różnica zdań. Tylko tutaj oczywiście kultura wymiany informacji czy opinii jest bardzo, bardzo ważna. I teraz chcę powiedzieć o bardzo ważnej kwestii. Ona jest związana też z moją codzienną pracą. Otóż, proszę Państwa, czasy, które dzisiaj nam przyszły, to są czasy dużego chaosu, dużej zmienności. I w tej dużej zmienności pojawia się pewne pojęcie, które jest zupełnie nowe. Nassim Taleb napisał książkę Antykruchość. To jest książka ciężka do przeczytania w wielu wymiarach. To nie jest książka dla każdego, bo to jest tematyka, która może zmęczyć. Ale oprócz takich fascynatów, którzy filozofią, spojrzenie na życie przez pryzmat zasadniczych zmian, innego sposobu patrzenia i tak dalej, no to może wciągać. I Nassim Taleb stworzył nazwę antykruchość. Co to jest antykruchość? Antykruchość to jest takie pojęcie, w którym system, który jest antykruchy, w zmianach wykorzystuje energię tych zmian i rośnie. Czyli niejako chaos dla systemu antykruchego jest dobry. I powiem Państwu, że dzisiaj takim kierunkiem bardzo ważnym, na przykład w naszej pracy w Quest, bo my na co dzień pomagamy rozwijać firmy, pracujemy w biznesie, jesteśmy konsultantami, też prowadzimy swoje firmy. W naszym świecie antykruchość buduje się poprzez to, że buduje się organizację, ale ja do Państwa o tym mówię, bo dotyczy też osób, jakby personalnej pracy nad sobą. Można też budować swoją antykruchość osobistą. Mianowicie ona w sobie zawiera pewne elementy. Ale co to jest antykruchość? No to jest to, że jak wysyłasz paczkę na poczcie, to piszesz na niej, proszę nią rzucać jak najwięcej, proszę jej nie traktować dobrze, bo to, co jest w środku, dzięki temu będzie się jeszcze lepiej czuć, działać, będzie jeszcze w lepszej kondycji. Prawda? Śmieszne trochę, ale bardzo prawdziwe. I wyobraźmy sobie statek, który płynie w sztormie, i teraz kapitan, zamiast się martwić, że jest sztorm, ma statek, który sam w sobie ma pewną wytrzymałość, ma załogę, która jest zwinna, czyli obserwuje to, co się dzieje, tak? I komunikują się, mają wewnętrzny system komunikacji bardzo szybki. Każda osoba jest ważna, bo przynosi informacje. Nie jest tylko szef i nikt więcej i pionki. I w tym momencie zaczynają patrzeć na ten sztorm, jak na pewną energię, bo to jest ogromna energia. Jeżeli oni potrafią w tym sztormie się poruszać, jeżeli nie wejdą jakieś skrajności, to potrafią płynąć szybciej niż bez sztormu. I teraz cała rzecz polega na tym, że w naszej codzienności, osobistej codzienności, proponuję następującą rzecz. Proszę Państwa, tak jak firmą, z firmami, buduje antykruchość poprzez to, że dywersyfikuje się działanie firm, czyli ustawienie się na jeden obszar, na jeden produkt, na jeden profil działania jest dzisiaj totalnym zagrożeniem. Właściwie firma, która ustawi się na jedno, nie ma szans statystycznej szansy przeżycia. Ale tak samo dzieje się z nami. Dlatego dzisiaj rozwój jest niezwykle istotny. Dlatego, proszę Państwa, nawet jeżeli mamy trudną sytuację z takiej czy innej względu, powinniśmy generować w sobie energię mimo tego i można ją wygenerować. Ale to, o czym mówiłem, to wszystko tutaj może nam pomagać, tak? Do tego, aby dobudowywać sobie następną nogę. Do czego się to sprowadza? Jeżeli robię coś i w tym jestem dobry, powinienem budować sobie alternatywę, co by było, gdyby ten kierunek został zablokowany. Nie dlatego, że ktoś mnie z pracy wyrzuci, bo mogę znaleźć inną, ale dlatego, że buduję prawdopodobieństwo istnienia na poziomie, na którym chcę istnieć, poprzez to, że buduję w sobie ten potencjał, żeby być, robić to, czy być kimś, kim teraz nie jest. I to jest niezwykle istotne. Dawniej w firmach dywersyfikacja polegała na tym, że my, kiedy mieliśmy nadwyżki już w działalności, którą mieliśmy, to wtedy warto postawić dodatkową nogę. A teraz bez nadwyżek trzeba dodatkowe nogi budować. W biznesie powinny być 3, tak a propos, aby być relatywnie bezpieczny. Tego wymaga ekonomia chaosu. Dlatego, proszę Państwa, moja sugestia jest taka, aby pomimo tego, że może siedzicie dzisiaj w niedzielę, patrzycie i mówicie, o czym gość mówi, nie jest trudno związać koniec z końcem, niektórzy mogą tak mieć. A on mówi o tym, że powinienem na przykład uczyć się czegoś dodatkowego w razie czego. On tak mówi, proszę Państwa. I teraz właśnie probabilistyka, to o czym mówiłem, wsparcie, tworzenie małych grup powinno być tym źródłem energii, które mimo tego, że mi nie jest lekko, powinniśmy iść do przodu. No i namawiam Państwa też do jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie na tym kanale, na kanale Krzysztof Sarnecki znajdziecie Państwo film, który dotyczy, to jest jakiś, jak idąc od najnowszego filmu, który został opublikowany. Jak Państwo włączycie sobie na kanale KS wideo, tam jest taka opcja wideo i wtedy filmy są w linii. To on jest może 15, jadąc od tego ostatniego opublikowanego. On dotyczy, jak sobie dawać radę z relacjami rodzinnymi pod dachem w kryzysie, kiedy jesteśmy długi czas pod jednym dachem. Ja tam zamieściłem wiedzę, która wywodzi się z mojej pracy zawodowej. I jako negocjatora, jako też osoby pracującej z wojskami, które wyjeżdżają na bardzo trudne misje, bo właśnie te rzeczy się dzieją. Tak a propos, jako ciekawostkę Państwu powiem, to kiedy przygotowałem grupę 6 żołnierzy, czy 7, już nie pamiętam, i oni wyjeżdżali na misję, gdzie mieli być kilka miesięcy, ich największym problemem nie było to, jak negocjować z tubylcami, że się wyrażę tam. To dla nich nie był największy problem. Największym problemem było, jak przeżyć pod jednym dachem przez 3 miesiące i się, w cudzysłowie, nie pozabijać. Proszę Państwa, sięgnijmy po ten film, popatrzmy się na te rzeczy, to wszystko będzie kompatybilne. I właściwie to jest chyba wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Jeszcze jest jedna rzecz, planowanie. Planowanie na papierze. To planowanie nie powinno być planowaniem typu liniowego, linearnego. Typu, że to zrobię tak, a później zrobię tak, a później zrobię tak i to jest mój plan i tam jest mój cel. Dlatego, że w swoim założeniu to jest fiasko. Nie ma planu, który zbudujemy, który zrealizujemy tak, żeśmy zbudowali. Nikt nie ma. Nie ma takiej możliwości. Natura nam to eliminuje z naszej rzeczywistości. Nikt z Państwa nie powie, że brał udział w realizacji jakiegoś planu, który budował lub ktoś zbudował, to został zrealizowany w 100% jak zaplanowany. Nie ma. 20% planów jest realizowane w 80%, 80% w 20 tylko. Jak Państwo popatrzycie od tych mniejszych do tych największych, bardzo kompleksowych. Takie są proporcje, sprawa Pareto. Natura tym rządzi, nie ma tutaj dyskusji. Bo z naturą nie ma dyskusji, tak? My z naturą możemy jedynie nawiązać kontakt, rozumieć, uczyć się od niej. Dlatego, proszę Państwa, kiedy planujemy, planujmy dywersyfikację, planujmy wariantowość. Nie bójmy się napisać na papierze tego gorszego scenariusza i zastanówmy się, co się wtedy stanie. Zobaczycie Państwo, że ten najgorszy przestaje być najgorszy, ponieważ mentalnie już się przygotowujemy. Dlaczego ludzie przeżywają w ekstremalnych warunkach lepiej, jeżeli wcześniej przygotowują się, co by było gdyby? No, bardzo prostej przyczyny. Bo kiedy się to nadarza, mają więcej energii, już się tak nie boją. Bo już mają odpowiedzi na pewne pytania, nie na wszystkie. A ta energia, która wtedy zostaje, jest po to, żeby dać sobie radę z tym, czego żeśmy nie przewidzieli. Ale jeżeli my wydatkujemy energię dlatego, żeśmy w ogóle nie przemyśleli tego, co będzie, i pewna codzienność nagle nas zaskakuje totalnie, wtedy wpadamy w panikę, wtedy nie mamy sił na nic, wtedy wpadamy w apatię, depresję i tak dalej, i tak dalej. I tego Państwu serdecznie życzę, żebyście mieli siłę i sobie wzięli długopis, czy na komputerze, czy jakkolwiek, rozpisali sobie pewne rzeczy. Normalnie na piśmie, coś powie, jak ja będę swoje życie na piśmie planował. To nie chodzi o to, żeby zbudować jakiś wielki plan, ale żeby to, co będzie na papierze, konfrontować, bo jak rzucamy myśl i przepuszczamy przez usta, to ona idzie w eter i bardzo często nie wraca. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. A zapraszam serdecznie do tego, abyście Państwo skorzystali sobie z filmów, które mówią o tej tematyce. Daję także znać, że nagrałem specjalny program, 9-godzinny, którego tytuł mniej więcej brzmi: jak sobie lepiej dawać radę z rzeczywistością. Proszę Państwa, ja przyznam, że w tym momencie nawet nie wiem, jaki jest link do tego programu, ale kiedy Państwo wejdziecie na stronę Quest for English, questfe.pl, i tam można sobie gdzieś wyszukać, ja przepraszam, teraz nie jestem przygotowany, jakby zapomniałem o tym. Może zamieszczę to pod filmem. Będziecie Państwo mogli za chwileczkę znaleźć link, gdzie można sobie ten program zamówić. A on jest płatny. Ja tego programu, myślę, że Państwo to widzicie, nie nagrałem po to, żeby o tym powiedzieć. Przypomniałem, że coś takiego jest. W ogóle nawet nie miałem takiej intencji. No ale mówię o tym, też nie bawię się w hipokryzji. Natomiast zapraszam Państwa także do tego, żebyście Państwo może przegadali sobie w rodzinie parę tematów. Oczywiście pytanie brzmi, jaką mamy atmosferę do takiej rozmowy. Ale jeżeli ktoś sobie obejrzy i druga osoba w rodzinie też obejrzy, to może będzie jakby wspólna platforma do tego, żeby to zrobić. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Życzę zdrowia. Życzę tego, abyście Państwo mieli siłę przyjrzeć się swoim paradygmatom i czasami je zakwestionować. No i opowiem jeszcze jedną rzecz na zakończenie. Opowiem pewną przypowieść. A mianowicie, kiedy będziecie Państwo zmieniać swój sposób działania, nie mówię siebie nie zmienimy, ale możemy pewne rzeczy zmienić. Natraficie na wielu krytykantów, natraficie na wielu filozofów, natraficie na ludzi, którzy Was klepią po plecach, mówią, dasz sobie radę, ale którzy Wam niewiele pomogą. Ale natraficie na tych, którzy będą kwestionować to, że robicie pewne rzeczy, które wychodzą poza pewien schemat. To jest taka przypowieść, że kiedyś szło dwóch braminów gdzieś tam przez jakiś teren górski, oni ślubowali to, że nie będą, że nigdy nie dotkną kobiet, czyli taką czystość. I przyszli nad rzekę, a nad rzeką stoi kobieta i płacze. Rzeka jest bardzo rwąca i oni podchodzą, mówią, kobieto, czemu płaczesz? A ona mówi, płaczę, bo rzeka jest taka, że przez nią nie przejdę, nie dam sobie rady, woda mi porwie. A po drugiej stronie, 3 kilometry stąd jest moje dziecko, które potrzebuje jedzenia. Ja wyszłam, bo musiałam tam coś załatwić, zrobić i boję się, że ono sobie nie da rady i nie wiem, jak to zrobić, tak, żeby przejść na drugą stronę. No i w pewnym momencie jeden z nich wziął ją na ręce i przeniósł przez rzekę i postawił po drugiej stronie i idzie. A drugi mnich przeszedł też przez rzekę i tak idzie w takim rodzaju apatii, patrząc się na plecy tego swojego kolegi mnicha. I w pewnym momencie, po tam kilkuset krokach, mówi, bracie, zatrzymaj się. A on mówi, tak, co jest? A on mówi, słuchaj, ja pewnej rzeczy nie mogę przeżyć. Przecież my żeśmy ślubowali czystość, że nie zostaniemy kobiety. A ty ją wziąłeś, dotknąłeś. Ty ją przeniosłeś przez rzekę, ty ją dotknąłeś. Złamałeś tę przysięgę. A ten mnich popatrzył na niego i mówi tak, widzisz, bracie, ja tę kobietę wziąłem na jednym brzegu rzeki i przeniosłem na drugi, tam ją zostawiłem, a ty ją niesiesz dalej. Jak traficie na pomagierów, bądźmy asertywni. Umiejmy powiedzieć, żyj człowieku swoim życiem. Umiejmy mieć siłę, żyć własną energią, własnymi przemyśleniami i tych, którzy sprawdzają się w sytuacjach trudnych. A żeby się ktoś sprawdził, trzeba im też dawać. I myślę, że o tym też było w tym programie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Życzę wspaniałego dnia. Mam nadzieję, że to, o czym mówiłem, jest pozytywne i będzie w Was budzać pozytywną energię. A życzę najlepszego. Zapraszam na nasze dwa kanały, Krzysztof Sarnecki i Quest for English. I uwaga, zapraszam też na TikToka, gdzie Wiktoria nagrywa fenomenalne filmy i podbija TikToka językiem angielskim. To taka informacja, cieszę się tym niesamowicie, ponieważ ten świat, jakby nie było, jest światem medialnym. Mam nadzieję, że jeżeli w tych mediach roznosimy pozytywne treści, to będzie to akceptowane. Wszystkiego najlepszego. Pamiętajmy, dzielmy się wiedzą z innymi, bo świeca, od której odpalana jest następna, niczego nie traci. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers i Quest for English. Najlepszego.